Moim dzisiejszym gościem jest pani Maria Mamczur, autorka, reportażystka, między innymi najnowszego reportażu o wadze i uprzedzeniach pod tytułem Gruba. Dzień dobry, pani Mario.
Dzień dobry.
I właśnie o tej książce będę chciała dzisiaj z panią porozmawiać. Wcześniej rozmawiałyśmy o książce Żony gejów, która została opublikowana już jakiś czas temu. Natomiast właśnie Żony gejów nie wywołały u mnie aż takich emocji, pewnie dlatego, że sama tematyka książki nie dotyczyła mnie bezpośrednio. Natomiast już reportaż o wadze i o uprzedzeniach zdecydowanie tak. I to tak naprawdę od wczesnego dzieciństwa, mimo że w dzieciństwie nie miałam tak naprawdę problemu z wagą, ale z różnych powodów moje otoczenie miało problemy z moją wagą, do czego zresztą wrócę, bo też będzie to dla mnie ważny temat. Natomiast pani Mario, na sam początek, deklaruje pani na początku książki, że nie będzie ona zawierać sposobów na schudnięcie, ani nie będzie też użalaniem się nad swoim losem, ale takim reportażem i historią fatfobii, z którą mierzą się grube osoby. Ja jednak, szczerze mówiąc, widzę tutaj bardzo dużo takiego, nie chcę mówić użalania, bo to już pejoratywnie brzmi, ale takiego właśnie ogólnie żalu do społeczeństwa, do samego siebie. Natomiast właśnie przede wszystkim walki z samym sobą, która mam wrażenie momentami udaje walkę ze społeczeństwem. I pytanie moje jest takie właśnie, czy bycie grubym to jest bardziej walka z wagą, ze społeczeństwem, czy w ogóle z tym, co powoduje tę nadwagę i z naszym brakiem akceptacji, że jesteśmy więksi? Czy to społeczeństwo, czy to jednak walka nas z samym sobą?
To zależy na jakim etapie bycia grubym, bo to jest tak, że my żyjemy w kulturze diety. W kulturze diety i w kulturze coraz bardziej takich wyśrubowanych kanonów urody. I właściwie walka z kilogramami, chociaż obezitolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się leczeniem otyłości, nie lubią słowa walka. Ale załóżmy, że walka z nawet niewielką ilością tych kilogramów, które są powyżej jakiejś tam normy, prowadzi, najpierw to jest walka z samym sobą, włączanie kolejnych diet. Ja zresztą piszę w książce o tym, że właściwie każda gruba osoba zna bardzo dużo diet, zna indeks glikemiczny, którego trzeba przestrzegać, kiedy występuje insulinooporność, a także zna tabelę kalorii. Więc katujemy się dietami, mając kilogram, dwa kilogramy nadwagi, a czasami i nawet nie, bo czasami mieścimy się w normie, ale społecznie już jest to postrzegane jako bycie okrągłym, pulchnym, co prowadzi do bardzo destrukcyjnych zachowań, destrukcyjnych, autodestrukcyjnych. Więc walka z samym sobą jest na samym początku, kiedy chcemy jakby dołączyć do ludzi, do tej mniejszości tak naprawdę, która osiąga te wymiary kanoniczne. I tutaj warto zwrócić uwagę, że te wymiary, że ta klasyfikacja się zmienia, bo jeśli zależy nam na własnym wyglądzie i na tym, żeby wyglądać tak super, to w tej chwili trzeba mieć według kanonu rozmiar 34-36. Kiedyś osoba plus size, tak zwana, rozmiar zaczynał się od 42-44. Teraz już 38, to już jest zagrożenie. Oczywiście to ja mówię o pewnych absurdach, którym podlegają zwłaszcza osoby młode. Więc wracając do tego wątku, jeśli podejmuje się walkę z samym sobą, z własnym ciałem, żeby osiągnąć pewien rozmiar społecznie pożądany, to się zaczynają różne sytuacje, które są niekorzystne dla człowieka i dla jego organizmu. Ja opisuję tam przypadek na przykład 24-letniej studentki, która właściwie miała wagę prawidłową, mieszczącą się w BMI w tej tabeli, czyli była zdrowa, ale chciała być szczupła. Chciała być szczupła i kupiła przez internet DNP, czyli pestycyd, którym zażywała kilka tabletek i doprowadziła się do śmierci w strasznych męczarniach. Spaliła się śluzówka przewodu pokarmowego, białko, z którego zbudowane jest ciało, po prostu się zważyło. Lekarze nie wiedzieli, jak mają z nią postępować. A przecież takich zachowań autodestrukcyjnych jest bardzo dużo. Więc zamykając ten wątek walki z samym sobą, kultura diety na nas wymusza, żebyśmy byli szczupli, żebyśmy mieli wyrzeźbione ciało, a jeśli nie mamy, zaczyna się dyskomfort i w zależności od tego, czy osoby są z zewnątrz sterowne, czyli łatwo jest wpłynąć na nie i spowodować, żeby ta osoba, która ma albo nawet nie ma tej nadwagi, ale jest w górnej granicy normy społecznie przyjętej, żeby ta osoba zaczęła walczyć z samą sobą. Kolejna rzecz to jest taka, że każda kolejna dieta prowadzi do otyłości, zwłaszcza jeśli jest nierozsądnie stosowana. Ja rozmawiałam z profesor Magdaleną Glinianiecką-Olszanowicz, wybitną obezytolożką, która mówi, że większość jej pacjentów to są właśnie ofiary diet. Każda kolejna dieta spowalnia metabolizm. Wpadamy w efekt jojo, czyli to nie polega, efekt jojo w tym przypadku nie polega na tym, że po prostu stosujemy drastyczną dietę, a potem wracamy do pewnych nawyków żywieniowych. Efekt jojo polega na tym, że kończymy drastyczną dietę, zaczynamy jeść nawet prawidłowo, bo już mamy świadomość tego, jak należy się odżywiać, ale metabolizm już jest drastycznie spowolniony i w tym przypadku zawsze się dostaje dodatkowe kilogramy. Kolejna rzecz, walka ze społeczeństwem. To jest jeszcze coś innego. Osoba gruba nie zawsze walczy ze społeczeństwem. Bardzo często usuwa się w cień. Czy pani zdaje sobie sprawę, że w Polsce są osoby z otyłością olbrzymią, które w ogóle nie opuszczają mieszkania, nie wychodzą z domu, boją się iść do lekarzy, bo w gabinetach lekarskich są po prostu, też stykają się ze stygmatyzacją i bardzo negatywną oceną. Zamiast dostać diagnozę, dlaczego metabolizm spowolnił, co się dzieje, czy właściwie jedzą, czy właściwie się odżywiają, a jeśli tak, to co się dzieje z organizmem, że tyją od przysłowiowej wody. Więc takie osoby też nie podejmują wcale walki ze społeczeństwem. Walkę ze społeczeństwem, jeśli chodzi o fatfobię i wykluczanie osób grubych, podejmują na ogół aktywistki ciało pozytywne, albo osoby świadome, albo dziennikarze, którzy podejmują ten wątek i wskazują na to, że taka fatfobia jawna lub ukryta istnieje i że ona jest bardzo destrukcyjna, niszcząca, prowadząca do zaburzeń odżywiania, prowadząca do depresji, prowadząca do wycofania się z życia społecznego. I moim zdaniem o tej fatfobii należy mówić i pewien zarzut, że wszyscy tu, prawda, narzekają, jest niesłuszny. Owszem, mówi się o tym, jak to boli, jak to dotyka, bo przecież nie wiem, jeśli prawda, dwunastolatka ucieka przed kolegami z podwórka, którzy rzucają w nią kamieniami tylko dlatego, że jest gruba. I ta dwunastolatka boi się, czy przeżyje, czy nie wezmą cegłówki i jej nie zabiją. Albo inna dziewczynka, też ze szkoły podstawowej, do tej już jako osoba dorosła, ciągle pamięta ten cyrkiel wbity w ramię, tylko dlatego, że koledzy z klasy chcieli sprawdzić, czy gruby czuje mniej. Te wszystkie zachowania są bardzo niebezpieczne i zdaniem psychologów społecznych, na przykład Rebeki Pohl z Uniwersytetu Yale, są w tej chwili bardziej niebezpieczne niż homofobia czy rasizm, dlatego że właściwie takim działaniom fatfobicznym towarzyszy społeczne przyzwolenie. Tak jak nie ma przyzwolenia w tej chwili już na rasizm czy na homofobię, zachowania takie wręcz są uznawane za passé, za naganne, za pewien przejaw zacofania społecznego. O tyle fatfobia, odpowiednio nakręcana przez różne środowiska, mogę o tym powiedzieć później, powoduje, że właściwie nie widzimy nic w tym zdrożnego. To, że się śmieje z grubasów, to, że się je wypycha, te grube osoby z autobusu, to, że się nazywa je w bardzo dramatyczny sposób, okrutny, to, że się je hejtuje, jest to straszna rzecz. I dałam głos moim bohaterkom, żeby o tym opowiedziały, nie dlatego, żeby użalały się nad sobą, czy usprawiedliwiały to, że są grube, bo takie grube osoby nie muszą się usprawiedliwiać. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na pewien aspekt, bo czasami ludzie, dokuczając innym grubym, nie zdają sobie sprawy, jaką robią im krzywdę. Poza tym zarzut, że te osoby się użalają, jest też moim zdaniem podwójnie absurdalny, dlatego że duża część mojej książki dotyczy też ruchów ciało pozytywnych. Pokazuje też osoby, które mimo, że mają nadwagę czy otyłość, świetnie sobie radzą w życiu, a też są szczęśliwe. Więc to nie jest tak, że ta książka pokazuje osoby, które się użalają, jakby płaczą nad sobą, bo tak
nie
naprawdę...
Nie w poszukiwania jakby właśnie współczucia, tylko w kontekście zwrócenia uwagi na problem.
Tak, zwrócenia uwagi na problem, dlatego że zresztą na spotkaniach autorskich bardzo często słyszę takie słowa: ta książka otworzyła mi oczy. Albo przejrzałem się w tej książce jak w lustrze. Albo nie zdawałam sobie sprawy, że nieświadomie kogoś krzywdziłem. Ja, tak jak rozmawiałyśmy w czasie poprzedniej rozmowy o żonach gejów, powiedziałam, że fizycznie i psychicznie jestem przeciwko wykluczeniu kogokolwiek ze względu na jakąkolwiek cechę. W tym przypadku to jest taki paradoks, bo w tej chwili około 60% polskiego społeczeństwa ma nadwagę albo otyłość, a jednocześnie ta większość jest uznana za mniejszość, czyli za osoby, które, i tak stosuje się pewne stereotypy w ocenie takich osób, zresztą po co je oceniać tak notabene, ale stosuje się pewne stereotypy, które dodatkowo krzywdzą tę osobę, czyli że ktoś jest gruby dlatego, że jest leniwy, dlatego, że o siebie nie dba, dlatego, że jest zacofany, że nie wie co je i tak dalej, i tak dalej. A to nie jest taka oczywista prawda. Są osoby, które o siebie nie dbają, są osoby, które za dużo jedzą, ale gdybyśmy zaczęli wnikać w to, dlaczego za dużo jedzą, to by się okazało, że znowu są zupełnie inne i o wiele bardziej skomplikowane przyczyny dotyczące na przykład zaburzeń odżywiania. Albo gdybyśmy się zastanowili, dlaczego część ludzi je śmieciowe jedzenie, to też byśmy doszli do pewnych ciekawych wniosków, do których na przykład doszedł Martin Caparos w bardzo dobrym reportażu o głodzie, który zwrócił uwagę na to, że po prostu żywność nieśmieciowa, żywność ekologiczna, zdrowa jest nieporównywalnie droższa niż jedzenie tanie kupowane w supermarketach. I zwłaszcza ludzie klasy, jak to teraz się mówi, ludowej, czyli nie mające odpowiednich zasobów materialnych, nie kupią organicznego kurczaka czy, prawda, warzyw hodowanych, biowarzyw, bo są zbyt drogie. Za o wiele mniejszą sumę mają większą podaż kalorii, a ona też im jest potrzebna. Także różne mechanizmy dotyczące tego zjawiska są tak właściwie zróżnicowane, że samo określenie, że w tej chwili zbadano 52 czynniki otyłości, wpływające na otyłość, jest takim powiedzeniem mało mówiącym. Naprawdę to jest bardzo zróżnicowane i wielowymiarowe zjawisko. Natomiast pokazywanie tych wszystkich uwikłań jest bardzo ważne, bo z drugiej strony weźmy pod uwagę sobie też taką sytuację, że osoba gruba nie musi się tłumaczyć, dlaczego jest gruba, dlaczego ona ma się tłumaczyć, dlaczego ma mówić, mam na przykład guza na nadnerczach, albo mam zespół Cushinga, albo mam niewydolną tarczycę, niedoczynność tarczycy, mam bardzo zaburzony metabolizm, biorę jakieś leki sterydowe, bo na przykład przeszłam nowotwór, prawda, i muszę się w ten sposób ratować. Te osoby nie muszą się tłumaczyć i nie wymagajmy my jako społeczeństwo, żeby każdy gruby się tłumaczył, bo on nie stoi przed sądem. Ale ja w swojej książce tych ludzi tłumaczę, bo książka ma trochę inne zadanie, bo to nie jest tak, że ja zebrałam wszystkich do kupy i pozwalałam im, poprosiłam ich, żeby sobie pojęczeli. Nie. To chodzi o to, że bardzo często osoby, które nigdy nie miały do czynienia z takim zjawiskiem, same nie były grube, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co się tak naprawdę w społeczeństwie dzieje. A dzieje się, bo cały czas napędzany jest wstyd. Osoba gruba właśnie nie walczy ze społeczeństwem. Ona się ukrywa. Jest bardzo łatwą ofiarą, dlatego że cały czas obarcza się ją winą. Jesteś gruba, jesteś gruby, bo sam sobie na to zapracowałeś. Po co tyle jadłeś? Po co się nie ruszałeś?
No właśnie, Pani Mario, a propos tego takiego wzbudzania wstydu, to właśnie to jest ta rzecz, która wzbudzania wstydu w osobie grubej właśnie ze strony innych osób. To jest ten aspekt, który myślę, że wywołał u mnie w trakcie czytania najwięcej emocji, dlatego że ja na przykład do dzisiaj pamiętam taką sytuację, gdzie miałam może 8-9 lat. Ja bardzo wcześnie zaczęłam miesiączkować i przez całe dzieciństwo brałam sterydy na alergię. I pamiętam taką sytuację, gdzie właśnie rok po pierwszej miesiączce, że tak powiem, byłam z jakiegoś zupełnie innego powodu u pediatry z rodzicami. I lekarz rzucił do mnie takim tekstem, że ja i tak wyglądam już nieźle, żebym przestała więcej tyć. Ja byłam szczupłym dzieckiem, tylko po prostu wyglądałam na 2-3 lata starszą ze względu właśnie na leki, które po prostu brałam w dzieciństwie. I później właśnie to takie poczucie, że ja muszę się tłumaczyć przed ludźmi, towarzyszyło mi przez kolejnych 15 lat. Tłumaczenie się właśnie z zaburzeń odżywiania, tłumaczenie się z niedoczynności tarczycy, tłumaczenie też niestety przed samą sobą, że jakby to, że ja teraz zjem 3000 kalorii w napadzie obżarstwa, to nie tak nic nie zmieni, bo ja i tak jestem gruba, więc to tłumaczenie się, ono właśnie i wynikało jakby z tego, że miałam wrażenie, że inni tego oczekują, ale też w pewnym momencie zaczęłam tłumaczyć się sama przed sobą.
Ale to jest oczywiste, że akurat u pani zadziałał ten mechanizm. Proszę zwrócić uwagę, że jest pani ofiarą fatfobii w gabinecie lekarskim. To jest skandaliczne, że lekarz mówi do dziewczynki, która i tak jest w tym momencie dorastania bardzo skoncentrowana na swoim wyglądzie, bo od tego zależy jej powodzenie, prawda, w środowisku.
No i czuje się z natury już inna, bo na przykład zaczyna miesiączkować dużo wcześniej niż koleżanki z klasy.
Tak, czyli miała Pani więcej estrogenów, co w przyszłości będzie Panią chroniło przed szybszym starzeniem się, prawda? Ale lekarz zamiast zastanowić się i porozmawiać z rodzicami takiej dziewczynki, powiedzieć tak, zróbmy dodatkowe badania, co się dzieje z metabolizmem, bo być może, bo z tego wynika, że ma pani też niedoczynność tarczycy, że może bardzo wcześnie się zamanifestowała albo choroba Hashimoto, która prowadzi do niedoczynności tarczycy, albo właśnie jest nadmiar estrogenów z jakiegoś tam powodu. Organizm wpadł w pewien stan nierównowagi, trzeba tę równowagę wyrównać. I dobry lekarz by to zrobił, zamiast oceniać, żeby pani przestała tyć. A kolejna rzecz, zaburzenia odżywiania. Często występują u ludzi, którzy nie radzą sobie ze stresem, czy są bardziej wrażliwi, a jednocześnie bardzo inteligentni. No i to jest prosta droga, dlatego mówię, że zawstydzanie osób, które mają trochę większą masę ciała, prowadzi zawsze do destrukcji, bo albo do takich ryzykownych działań typu połykanie larw tasiemca czy DNP, albo zaburzenia odżywiania już klasyczne, czyli bulimia, prawda, albo anoreksja, albo wilczy apetyt, wilczy głód, prawda, kiedy w nocy nagle człowiek zaczyna jeść i ona wtedy zostaje pozbawiony motywacji. To jest jedna z moich bohaterek, która chorowała na zespół policystycznych jajników i cały czas była odchudzana. Miała już otyłość olbrzymią. Ja mówię o tej Jagodzie, która zmarła w wyniku COVID. Ona dopiero po skończeniu studiów wyjechała do Londynu i tam została właściwie zdiagnozowana, bo zespół policystycznych jajników również prowadzi do zaburzeń metabolizmu i w prostej linii do nadwagi i potem otyłości. Ale u nas na ogół trafia się do lekarza, prawda, i lekarz mówi, że żyj mniej, tak jak mnie powiedziano również. To jest zachowanie skandaliczne i nie ma nic wspólnego z medycyną, jest skrajnym przejawem fatfobii. A w tym przypadku bardzo pani współczuję, bo te wszystkie przejścia, takie poczucie winy też. A dlaczego zaczęłam mówić o Jagodzie? Jagoda korzystała z pomocy różnych dietetyków, trenerów osobistych i jeździła na turnusy w czasów odchudzających dla dzieci. I co się działo? Trener jak zobaczył, że ona schudła 14 kilo, to dla niego nie było spektakularne. No cóż, no nic po tobie nie widać dalej, jesteś gruba. Takie zachowania plus, prawda, ta presja fitnessu, żeby zawalczyć o siebie, żeby, jak też cytuję słowa trenerek fitness, ruszyć dupę z kanapy, za przeproszeniem, przestać podlewać te pomidorki na fejsie, przestać jeść wiadro frytek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że człowiek się w sobie zamyka, jeśli nie ma jeszcze wsparcia w rodzinie, albo w kimś mądrym, kto mu towarzyszy, no to po prostu faktycznie w pewnym momencie rezygnuje z walki o siebie i sobie myśli, zjem, sprawię sobie przyjemność, bo tych przyjemności jest coraz mniej. Inna osoba, która nie ma problemu z wagą, sprawi sobie przyjemność, nie wiem, pójdzie na jakieś spotkanie, pójdzie na jakąś imprezę, kupi sobie fajny ciuch. Osoba gruba bardzo często nie może sobie kupić fajnego ciucha. Na imprezę nie pójdzie, bo będą się z niej śmiać, więc pozostaje tak naprawdę jedyny przyjaciel jedzenie. Bardzo często się tak dzieje. I gdyby nie ta presja i nie to zawstydzanie, gdyby większe otwarcie wobec takich ludzi i większe zrozumienie, że nie każdy po prostu jest grubym tylko dlatego, że się obżera, tylko mogą towarzyszyć mu różne historie życiowe, różne traumy, bo przecież tu też mówimy o traumie i o kortyzolu, który hula w organizmie i jeśli stres jest przewlekły, to przestaje się chudnąć, a zaczyna się tyć, prawda? Tych mechanizmów jest strasznie dużo. I gdyby nie to zawstydzanie, pewnie ta nadwaga prędzej czy później by się zatrzymała albo wręcz cofnęła. Moja znakomita rozmówczyni Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna i terapeutka, ona mówi wprost, że człowiek wrażliwy często opancerza się tłuszczem, zwłaszcza ten pas brzuszny, żeby nie być podatnym na zranienie. I robi dokładnie to samo, co robi osoba, która nadmiernie trenuje, uzależniona od ćwiczeń i funduje sobie krateczkę z mięśni na brzuchu. Ona też tworzy pancerz. To są zjawiska psychosomatyczne. A kiedy dochodzi do zdrowienia? Kiedy człowiek zaczyna akceptować sam siebie, kiedy zaczyna traktować swoje ciało z miłością i troską. I wtedy ten pancerz się rozpuszcza. Wtedy następuje zdrowienie. Człowiek zaczyna inaczej podchodzić do jedzenia. Jedzenie nie jest wrogiem, ani nie jest przyjacielem. Jedzenie jest po prostu pewnym elementem życia, który jest potrzebny, żeby żyć. Prawda?
No i właśnie ten aspekt taki psychologiczny, psychosomatyczny, on tutaj rzeczywiście w książce bardzo mocno wychodzi na pierwszy plan, bo w pewnym momencie chyba w rozmowie z którąś z ekspertek zostało powiedziane, czy ekspertów, że rzadko się zdarza, żeby otyłość wynikała bezpośrednio z jakiejś choroby, że większość tych przypadków to są jednak przypadki, gdzie otyłość jakby już powoduje choroby somatyczne, a wynika z problemów właśnie siedzących w naszej głowie.
To też, ale tak jak mówię, jest otyłość pierwotna i otyłość wtórna. Otyłość pierwotna rzeczywiście często jest powiązana z psychosomatyką i wynika z tego, że pobieramy za dużo kalorii i za mało je spalamy. Czyli mamy jakby nadmiar kalorii. Natomiast otyłość wtórna też jest rozbudowana, bo oczywiście profesor Glinianiec-Kalszanowicz mówi, że to otyłość prowadzi do prawda, innych schorzeń, ale są, ja przeczytałam pisząc tę pracę, tę książkę, trzy prace doktorskie z zakresu medycyny dotyczące otyłości. No i jednak okazuje się, że jest bardzo dużo schorzeń, czasami uwarunkowanych genetycznie, hormonalnie, czy onkologicznie, które też prowadzą, czy autoimmunologicznie, tak jak choroba Hashimoto, prawda, które prowadzą do otyłości. Więc to jest dosyć skomplikowany, ciągle powtarzam to, że to jest skomplikowane, ale jest. I chodzi o to, żeby ludzie sobie uświadomili, że nie ma prostego przełożenia, że po prostu ktoś źle się nie rusza, a mówi się źle, żeby jakby bardziej jeszcze dosadnie podkreślić element jedzenia.
Bardziej powtórzyć ten stan.
Tak, bo tu też zwracamy uwagę na to, jak mówimy. Więc to jest to nakręcanie fatfobii, czyli takiej niechęci do ludzi grubych, czy weightizmu wręcz, czy nienawiści. Przecież ten hejt się leje szerokim strumieniem wobec wszystkich, którzy mają trochę większą masę ciała. Czy bullyingu w szkole, prawda, gdzie dzieci prześladują bardziej okrągłe, bo już nawet nie mówię o grubych osobach, tylko...
To najlepiej widać w tym środowisku dziecięcym, gdzie właśnie wystarczy, tak jak w moim przypadku, że dziewczynka zaczęła szybciej dojrzewać i nie jest gruba, ale nie wygląda tak jak koleżanki, które po prostu są bardzo, bardzo szczupłe, bo są jeszcze po prostu dziećmi z biologicznego punktu widzenia. Ja też nie bez powodu zaczęłam w ogóle ten temat, dlatego że w sensie właśnie w kontekście tych przyczyn psychologicznych otyłości, no i też zwróciłam uwagę na to, że tak naprawdę mówimy cały czas o fatfobii, ale w wielu przypadkach ciężko w ogóle jest znaleźć granicę tego powiedzmy grubego ciała w cudzysłowie, dlatego że ta fatfobia dotyczy tak naprawdę nawet osób bardzo szczupłych, które znajdują się w konkretnym środowisku i to środowisko na przykład krytykuje, że ktoś ma po prostu nieregularną, powiedzmy, nieklepsydrową budowę ciała w przypadku kobiet.
Tak, oczywiście.
Wystarczy malutka oponeczka na brzuchu i zaczyna się krytyka.
Tak, Oczywiście, albo nie wiem, albo na przykład jakieś tam dysproporcje, bo większa pupa, czy szersze biodra, czy większy biust. Wszystko, co można nas krytykować, się krytykuje, a jednocześnie, tak jak mówię, te kanony piękna są coraz bardziej wyśrubowane i coraz mniej możliwe do osiągnięcia. Zresztą jest to napędzane przez rynek. Przez wolny rynek dotyczący i suplementów, i diet, i fitnessu, bo to przynosi konkretne pieniądze. Czyli zbudzamy fat
phobię. Ludzi po prostu się opłaca zwyczajnie.
Oczywiście, bardzo się opłaca, no bo nie wypada, bo jest tak, że wszyscy aspirują do tego, żeby być człowiekiem sukcesu, prawda? Człowiek sukcesu jest wiecznie młody, bogaty, zdrowo odżywiający się, szczupły, z wyrzeźbioną sylwetką. To jest człowiek sukcesu. A każdy, kto odstaje od tego wizerunku, no to już problem się zaczyna ogromny, prawda? Dla tego człowieka. Trzeba go zawstydzić, trzeba pokazać, że on nie pasuje do pewnej elity. I to jest napędzane naprawdę bardzo cynicznie. A przecież warto by było jakby przestawić środek ciężkości nie na prawda, wygląd taki kanoniczny, tylko na to, żebyśmy czuli się sami z sobą i żebyśmy zadbali o swoje zdrowie.
Pani Mario, mam do Pani dwa takie pytania, które mogą się z pozoru wydawać zaczepne, natomiast chciałabym po prostu na samym początku uprzedzić, że nie są to pytania, które takie mają być. One po prostu wydaje mi się, że są dosyć trudne i po prostu bardzo praktyczne. Wchodzą głęboko po prostu w takie codzienne, praktyczne życie. I pierwsza rzecz to jest kwestia tego, że no w książce mamy przede wszystkim do czynienia z osobami otyłymi, ale w takim stopniu, w którym one w dalszym ciągu są jednak osobami samodzielnymi. Tak przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o większość rozmówców. Ja natomiast ostatnio, i też program ten jest właśnie wspomniany w Pani książce, oglądam taki program Historię Wielkiej Wagi, sprzed kilku lat jeszcze pokazywany na TLC. No właśnie, i moje pytanie jest takie, czy w momencie, w którym mamy do czynienia z człowiekiem właściwie kompletnie niesamodzielnym, który musi być pod opieką na przykład dzieci, rodziców w 100% i powoduje na przykład traumy w rodzinie. Widziałam w jednym z odcinków ostatnich 5-letnie dziecko, które cały dzień musiało zajmować się swoją mamą, która nie była w stanie wstać do toalety. Robiło za nią pranie, przynosiło jej jedzenie i tak dalej. Zastanawiam się, gdzie kończy się fatfobia, a zaczyna się słuszne oburzenie, na przykład w momencie, kiedy patrzymy na sytuację, która już nie wpływa tylko na tą osobę, która ma właśnie do czynienia z otyłością olbrzymią, ale już na osobę, która swoim sposobem życia wpływa na otoczenie, uniemożliwia otoczeniu normalne funkcjonowanie na przykład.
W mojej książce są też osoby ze skrajną otyłością, czyli takie, które ważą powyżej 150 kilo. Ale chciałabym jakby odwrócić to pytanie, bo to jest tak, że zaczyna się od fatfobii, od tego, co mówiłyśmy wcześniej, że człowiek się w sobie zamyka, traci motywację do tego, żeby zawalczyć o swoje zdrowie, nagradza się jedzeniem, bo właściwie tych innych to jest najłatwiejsza nagroda, najłatwiej dostępna.
No mamy do czynienia z osobami, które ważą około 300 kilo i opowiadają swoje historie, które właśnie zaczynają się od na przykład molestowania, narkotyków i tak dalej.
Tak, tylko że właśnie te osoby, one od razu nie były takie otyłe, prawda? Te osoby nie trafiły na dobrego lekarza, który je zdiagnozował, który im polecił jakieś, bo są różne metody leczenia, od leczenia zachowawczego, od pewnych leków, które na przykład ograniczają apetyt i zwiększają metabolizm poprzez operacje bariatryczne, a te są też bardzo zróżnicowane, bo operuje się człowieka w ten sposób, że prawda, wycina mu się żołądek, a z jelita jelita cienkiego, robi się taki rękaw, w którym, prawda, trawione jest jedzenie, albo zakłada się staplery, czyli takie jakby zszywacze z tytanu, które ograniczają pojemność żołądka. Ja dużą część też poświęciłam jakby takim popularno-naukowym aspektom dotyczącym otyłości. Tam piszę o czymś takim jak leptyna i grelina. To są dwa hormony. Leptyna zawiaduje poczuciem, wysyła sygnał do mózgu, że jesteśmy najedzeni, a grelina wręcz odwrotnie, mobilizuje organizm do tego, żeby zdobywał pożywienie, bo potrzebna jest energia do dalszego działania. Leptyna jest w komórkach tłuszczowych, jest taką komórką tłuszczową hormonoczynną, a grelina jest w komórkach okładzinowych żołądka. I dlatego, jeśli człowiek ma rozciągnięty żołądek, tej greliny jest bardzo dużo i ona sprawia, że człowiek ciągle jest głodny. Czyli to nie jest tak, że on ma tylko chorobę woli i po prostu je, bo nie ma innego pomysłu na siebie, tylko je, ponieważ ciągle się czuje głodny. Tak działa grelina. Leptyna najpierw ogranicza to uczucie głodu, ale kiedy jest jej bardzo dużo, czyli dużo jest tych komórek tłuszczowych, w których się pojawia, ona dochodzi do czegoś takiego jak leptynooporność, czyli mimo, że jest jej dużo, nie daje sygnału do mózgu, że trzeba przestać jeść. Dlatego bardzo ważny jest moment, w którym człowiek nabiera tej większej masy ciała i przekracza jakąś tam barierę. Wtedy naprawdę rodzina, przecież zawsze jest ktoś, kto obserwuje tę sytuację, powinna zgłosić się, szukać lekarza obezitologa. Ja wiem, że u nas nie ma w tej chwili, Ministerstwo Zdrowia jeszcze jakby jest odporne na wnioski, żeby stworzyć na medycynie kierunek obezitologia, ale mamy już trochę obezitologów w Polsce, szkolonych na kursach przez wybitnych obezitologów z Towarzystwa Badań nad Otyłością. I po prostu trzeba to zacząć leczyć. A jeśli się przymyka na to oko i człowiek jest całkowicie osamotniony najpierw z tą otyłością pierwszego stopnia, potem drugiego stopnia, potem trzeciego, to w końcu bez swojej woli i bez złych chęci, on po prostu wchodzi dosyć szybko w tę otyłość olbrzymią i wtedy już jest problem. Ale tak jak mówię, ja bym nie oceniała ludzi, którzy wyhodowali sobie ten tłuszcz w takich kategoriach, zobacz co zrobiłaś dzieciom, zobacz co z sobą zrobiłaś, czy zrobiłeś, zobacz do jakiego stanu się doprowadziłeś. Nie, cały czas powinniśmy myśleć o tym, co się dzieje z naszą służbą zdrowia. Dlaczego albo się zawstydza tych ludzi otyłych, ale nie proponuje im się leczenia, nie proponuje im się jakichś sposobów, żeby powiedzieć im tak, otyłość jest chorobą. Model powinien być zupełnie inny. Ktoś, kto ma problem z wagą, a już wie, wykluczył nadmierne jedzenie i zaburzenia odżywiania, bo już wie, że na przykład je normalnie, prawidłowo, a ty je, on powinien pójść do lekarza i powiedzieć tak, doktorze, jestem, czy pani doktor, jestem chora na otyłość, proszę mi pomóc. A nie na zasadzie, tak jak pani w pani przypadku było, że no już przestań tyć, tak? Bo to jest, tak jak mówię, to się wszystko napędza. Ofiarą tego systemu, czyli takiego osamotnienia w tej chorobie są właśnie te osoby skrajnie olbrzymie. Skrajnie otyłe. Mhm. I po prostu zamiast toczyć jakieś sądy, zresztą ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do takich programów, ponieważ one jednak w pewien sposób prowadzą, nie wnikając w przyczyny i w to, co się stało w życiu takiej osoby, prowadzą jednak też do fatfobii. bo nawet człowiek trochę gruby, jak spojrzy na bardzo grubego, to zaczyna mówić, no tak, no do czego on się doprowadził, ja jednak się pilnuję, prawda? Albo będą te osoby obciążać swoim leczeniem nasz Narodowy Fundusz Zdrowia, albo właśnie tworzą kłopoty, rodzina ma z nimi problem. I tak naprawdę to są ofiary systemu leczenia, czy braku leczenia, fatfobii, fatshamingu, ale też dyskryminacji w rodzinach. Bardzo często osoby grube, czy skrajnie otyłe, narzekają na to, że dokucza im się w rodzinie. Dlaczego im się dokucza? No bo na przykład, bo wstyd towarzyszy, no rodzice otyłych dzieci często się wstydzą tego, że ktoś im zarzuci, że wyhodowali takie grube dziecko, prawda, że nie zadbali o nie. I znowu to jest błąd w myśleniu, jakby w postrzeganiu. Zamiast ich zawstydzać, trzeba po prostu zastanowić się, jak pomóc. Jak pomóc, bo często to jest problem medyczny. Albo
bardzo często też wygląda to w taki sposób, że z jednej strony jest rzucanie tekstów na zasadzie mogłabyś już nie jeść, mogłabyś schudnąć, uważaj, żeby więcej nie przytyć, a godzinę, kilka godzin później idź do sklepu, przynieść aszka, to sobie razem zjemy. Więc to jest takie wprowadzanie, zwłaszcza u dzieci, takiej pętli, która powoduje, że dziecko ani nie wie, jak się zachować, ani nie rozumie tych emocji, które wysyłają rodzice do niego.
Proszę zwrócić uwagę, że są programy kulinarne, bardzo popularne, nawet dla małych dzieci. Małe dzieci gotują. Małe dzieci, prawda, występują w telewizji i są specjalistami od kuchni. Ciągle się mówi jedz, kupuj. Przecież cały czas ten wolny rynek działa tak, że z jednej strony napędza konsumpcję, ciągle wypada to jeść, wypada tamto jeść, reklamy, prawda, atakują zewsząd, a z drugiej strony mówi się bądź szczupły. Bądź zdrowy. Więc to jest takie trochę schizofreniczne i tak jak powiedziałam na samym początku rozmowy, żyjemy w kulturze diety, która jest bardzo niszcząca dla wszystkich. I dla chudych, i dla grubych. I dopiero jakby postawienie środka ciężkości zupełnie gdzie indziej, czyli z jednej strony towarzyszenie osobom, które mają problem z wagą, empatia, jakby odczucie, co się z nimi dzieje, co mają za sobą, chęć pomocy, pomocy medycznej, pomocy terapeutycznej, to wszystko jest cholernie ważne. I tylko wtedy, kiedy przerzucimy ten ciężar odpowiedzialności też na terapeutów, specjalistów, wspomaganie leczenia otyłości, dopiero będą jakieś będą konkretne efekty, a nie sąd nad osobą grubą, nie sąd nad rodziną tej osoby grubej, bo to, tak jak mówię, ze wstydu człowiek znika i odpuszcza.
Czy są jeszcze jakieś takie aspekty, które musiałyby zaistnieć według Pani, które by sprawiły, że ta sytuacja społeczna właśnie osób grubych byłaby, no nie chcę mówić idealna, nie chciałabym przesadzać, ale po prostu taka, jaka powinna być?
To znaczy przede wszystkim przestańmy oceniać innych ludzi ze względu na cokolwiek. Jeśli budujemy system wartości, to zaczyna się już we wczesnych latach, prawda, u dzieci. Jeśli budujemy system wartości tylko na podstawie wyglądu, to potem mamy to, co mamy. Jeśli spojrzymy na ludzi w całokształcie i się okazuje, że są różnorodni, że są grubsi, chudsi, okrągli, mają różną budowę ciała, ale że jednocześnie są fajni, mają jakąś pasję, są empatyczni, kochają zwierzęta, kochają ludzi, nie wiem, są otwarci, pomocni, są dobrymi organizatorami, są inteligentni, no tyle rzeczy każdy człowiek może zaoferować, jeśli oczywiście nie jest jakiś głęboko, prawda, dotknięty jakąś głęboką dysfunkcją. No to jeśli zaczniemy traktować grubość naturalnie, tak jak każdą inną chorobę, bo przecież nie wiem, jeśli ktoś jest chory na raka, to się mu współczuje, prawda? Ale jeśli ktoś jest chory na otyłość, już nie.
I przecież nikt o chorym na raka nawet nie odważy się, mam wrażenie, powiedzieć, że słuchaj, wyglądasz obleśnie po tej chemii, pocisz się, tak, co ty oczywiście z tobą zrobiłeś. Nikt tak nie powie.
Oczywiście. Więc wystarczy, ja wiem, że w tej chwili, kiedyś przy okazji rozmowy z profesorem Lwem Starowiczem, przy okazji właśnie rozmowy do żon gejów, powiedział mi taką ciekawą rzecz i to jest ciekawe bardzo, że kiedy zaczynał swoją karierę terapeutyczną w latach 70., wtedy najwięcej było, zgłaszało się do tego gabinetu neurotyków. Potem w latach 90., kiedy pojawiło się to pokolenie Japis i korporacje, pojawiło się bardzo dużo ludzi z różnymi tam stadiami narcyzmu. A w tej chwili ma bardzo dużo osób, które są dotknięte psychopatią. Więc to czytałam też materiały o tym, że ta empatia w społeczeństwie jest coraz niższa. Ale jeśli empatia zależy od tych neuronów lustrzanych, które są w przednim płacie kory mózgowej i one są jakby niewykształcone, to zawsze można przynajmniej dążyć do tego, żeby osoba, która nie ma empatii, ale nie ma też złej woli, mogła zrozumieć intelektualnie, na czym coś polega. I wydaje mi się, że takie rozmowy jak nasza, czy to, że napisałam właśnie taką książkę i trwa wokół niej dyskusja, prowadzą do zrozumienia. Jeśli nie czujesz empatycznie, że sprawiasz krzywdę, robisz krzywdę osobie grubej, hejtując ją albo udając fałszywą troskę o zdrowie, albo oceniając ją, wytykając palcami, czy dyskryminując nawet w pracy, bo też o tym piszę, możesz zrozumieć, że te stereotypy to jest jedna wielka bujda, bo są bardzo różne przyczyny. Każdy człowiek ma zupełnie inną historię i żeby mieć też świadomość, że żadna gruba osoba nie chce być tak naprawdę gruba. Ona musi czasami to zaakceptować i całe szczęście, że pojawiła się ta ciało pozytywność, która jest takim wyjściem awaryjnym, że uczymy się akceptować swoje ciało bez względu na to, jakie ono jest i uczymy się je kochać i dbać o nie i tak dalej. Ale tak naprawdę po prostu, jeśli wyłączymy ocenianie, a włączymy rozumienie, no to może się dużo pozytywnych, dobrych rzeczy zadziać w naszym życiu.
No i miejmy nadzieję, Pani Mario, że mimo wszystko właśnie w tym kierunku zmierzamy, między innymi dzięki ruchom właśnie takim jak Body Positive. Pani Mario, musimy już sobie kończyć na dzisiaj powoli. Chciałam Pani bardzo podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze okazję do rozmowy w przyszłości.
Ja też dziękuję za rozmowę.